Ludzie i pieniądze.
Nowe dane Głównego Urzędu Statystycznego, ile zarabiają Polacy i co z produkcją przemysłową, jest lepiej czy gorzej. Pomorskie zapromuje się na Expo 2025 w Osace. Co zaprezentujemy, co powinniśmy promować i co chcemy osiągnąć? 2 euro cła na zakupy na przykład z Temu. Na ile ostudzi to zapał Europejczyków do zakupów z Azji? Czy uratuje handel z europejskich sklepów? No i zakaz palenia papierosów na balkonie. Takie są plany za i przeciw. Między innymi o tym porozmawiamy już za chwilę. Iwona Wysocka, dzień dobry.
Audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Ludzie i pieniądze.
A w studio dziś goście: Zbigniew Jarecki, prezes Kaszubskich Pracodawców, Tomasz Kloskowski, prezes Gdańskiego Portu Lotniczego, Tomasz Smorgowicz, ekspert do spraw ESG i zrównoważonego rozwoju, wykładowca w OSB Merito. Dzień dobry.
Witamy, dzień dobry.
Dzień dobry.
I zaczynamy od pieniędzy. Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu tego roku wyniosło 9045,11 zł. Co oznacza wzrost o 9,3% rok do roku, podał wczoraj Główny Urząd Statystyczny. Analitycy oczekiwali wzrostu rok do roku o 8,1% i spadku miesiąc do miesiąca o 1,2%. Zarobki wyższe niż się wydawało analitykom, to zaskoczenie?
Chyba nie.
Zbigniew Jarecki.
Na podstawie, chociażby przyjąć taki wskaźnik przez ostatnich kilka lat wzrostu minimalnej płacy. No to musi być jakaś gradacja i to jest odbicie tutaj tego. Zawsze to za jakimś tam opóźnionym okresem zadziała, ale jakaś siatka płac w każdym firmie, brakuje nam fachowców. To wszystko ma wpływ na to, że z opóźnieniem, ale te dostosowanie jak gdyby siatki płac do tej minimalnej płacy kiedyś nastąpi i to mamy ten efekt.
No właśnie, no ale analitycy twierdzili, że no sytuacja jest taka na rynku, że przedsiębiorcy raczej się wstrzymują z podwyżkami płac. Z drugiej strony też jakby po stronie pracodawców były to ostatnie informacje o zwolnieniach grupowych w kilku dużych firmach w naszym kraju, więc to też działało na wyobraźnię. Również pracowników, którzy no jakby tak troszeczkę przystopowali ze swoimi prośbami o wyższą pensję. Więc czy na ile tutaj to może być zaskakujące? I co dalej? Tomasz Smorgowicz.
No, wiosna dosyć spokojnie w tym roku do nas przychodzi. Ten majowy czas jest taki bardzo niepoukładany. Trudno jest już założyć krótkie spodenki, ale w gospodarce mam wrażenie, że jednak już widzimy jakieś pierwsze promyki słońca i to, że te zmiany w kontekście makroekonomicznym, tych dużych zawirowań i tej nowej geopolityki, która przed nami, w pewnym sensie dla nas jest błogosławieństwem i my w tym kontekście europejskim całkiem nieźle sobie radzimy. Jakby spojrzeć na te wskaźniki, to mam wrażenie, że duży optymizm panuje jednak na rynku, bo i podniesienie płac i średnia, ale też wskaźniki makro- i mikroekonomiczne pokazują jednak, że dla Polski ten czas jest całkiem dobry i co najważniejsze, prognozy, które już dzisiaj widzimy na 2025, również pokazują, że idziemy jednak w kierunku pozytywnym.
Z punktu widzenia prezesa Gdańskiego Lotniska?
No to ja pierwszy raz, jak Tomasz jestem Kloskowski. Optymistą, to będę takim umiarkowanym. Może tak, umiarkowany. Ja uważam, że za chwilę będzie pewna korekta na rynku płac. To ewidentnie, to może tak, może niektóre wskaźniki zapalają się na zielono, ale pamiętajmy, że wiele gałęzi przemysłu i wiele biznesów to odnosi się do stanu jeszcze przedpandemicznego, tak? Oni nie osiągnęli nawet poziomów przedpandemicznych, więc pamiętajmy, no myśmy zaliczyli twarde lądowanie i teraz się cieszymy, że się wznosimy. No ale jeżeli porównamy się do 2019, to się okazuje, że wielu jest jeszcze pod wodą. To, co się za chwilę, co się już dzieje na rynku IT, i za chwilę się będzie działo na rynku IT, a pamiętajmy, że IT to był ten silnik napędowy płac. To przecież to szaleństwo było jakieś. No i rynek koryguje IT i za chwilę będzie już normalnie na tym rynku. Więc ja bym się spodziewał, inflacja spada. W związku z tym ja bym się spodziewał, że to wszystko zacznie się stabilizować na tym poziomie, na którym mamy, ale ja bym nie oczekiwał rynku pracownika, to już się powoli zacznie robić rynek pracodawcy i ja już widzę tego objawy na rynku.
Naprawdę
dynamika na pewno spadnie, bo to już widać, inflacja nam spada i to taki objaw to jest tutaj normalne. Natomiast musimy pamiętać patrzeć na te zawirowania ostatnich 2-3 miesięcy, to co się dzieje za oceanem. To jednak ma wpływ tam większy lub mniejszy, bo taka na przykład dziedzina czy branża jak automotive w tej chwili. Dużo naszych tutaj firm jest dostawcą do tych dużych firm samochodowych, i zarówno które mają montownie w Polsce, ale i w Europie. I tam już widać pewne zahamowania. Ludzie zwalniają niektóre firmy, niektóre sobie radzą lepiej lub gorzej, i to się u nas odbija. I teraz te branże, które w miarę sobie radzą, potrzebują pracowników, natomiast tam, gdzie jest pewne siodło, no to ale patrząc globalnie, w skali, to się tam unormuje. To się zgadzam z panem prezesem, że to taki proces będzie. Napływ środków KPO w tej chwili, to co samorządy robią, ogłaszają przetargi i tak dalej, to dopiero wchodzi ten proces. Szybko się trzeba spieszyć, bo muszą, że tak powiem, urzędnicy przerobić ten temat, przetargi pogłaszać. I to dopiero zaskutkuje w jakimś okresie czasu. Nie? Poza tym dochodzą...
Czyli będzie potrzeba na tych pracowników.
Będzie potrzeba pracowników. Pamiętajcie, że bez mądrej polityki imigracyjnej, to nasza gospodarka się nie obędzie. I tutaj teraz cała mądrość w tym, żeby rządzący współpracowali z nami, żeby słuchali to, co my mówimy, bo to, co pan w tej chwili, pan premier, te deregulacje i te tematy, pan Nabrzowski, to przecież nie jest nic nowego. Myśmy to jako pracodawcy zgłaszali przez całe lata wiele, wiele rzeczy, które powinny nam to ułatwić. Funkcjonowanie firm i to w związku z tym również podnoszenie w tych nowoczesnych branżach wiedzy pracowników, umiejętności i tak dalej, szkolenia. To są tematy takie, które wszystko ma wpływ na kształtowanie tej średniej płacy.
Ale pamiętajmy jeszcze, ja bym jednak dodał, bo to jest ważne chyba o tym, o czym mówimy. Silnik inwestycyjny jeszcze nie ruszył. On już powinien ruszyć dawno, rok temu.
Ale przynajmniej nie spada. Dzisiaj już koło 17.
Dzisiaj cały czas trzymamy się na konsumpcji indywidualnej. I na konsumpcji, i te płace, tak. I te płace pomagają. No tak, ale bo ten silnik się wyczerpuje. I tak. Teraz cały czas, jeżeli spojrzymy również na dane makroekonomiczne, ale z całej gospodarki światowej, przedsiębiorcy, naprawdę, ci, którzy są w normalnej sytuacji, śpią na kasie. Mają dużo pieniędzy, nie uruchamiają procesów
banki
inwestycyjnych.
Podobnie.
Dlaczego? Bo jest duża niepewność na rynku w ogóle globalnym, światowym. Tak? Nie wiadomo, co jutro Trump wymyśli, co z wojną ukraińsko-rosyjską się stanie i tak dalej. Można by mnożyć tych geopolitycznych różnych układanek. 99% przedsiębiorców wstrzymuje się z inwestycjami. I stabilizacja tej całej sytuacji geogospodarczej to jest klucz do tego, żeby silnik inwestycyjny ruszył.
Pamiętajmy, że od 15 roku, kiedy mieliśmy 20,6 w PKB inwestycji, zeszliśmy do prawie 15, tam 16 i troszkę lepiej, bo 17 tam chyba
KPO skaczy. Już od 3 lat mówimy, prawda, że to jest tak, ten silnik, który, ale go nie ma.
Ale go nie ma. Przypuszczam, że to są te procesy, o których mówię. Trzeba to wszystko przerobić, bo ja widzę, samorządy ogłaszają przetargi i tak dalej, żeby to czasami zaprojektować nie ma, bo trzeba. I ten proces trochę trwa. Myślę, że to wcześniej czy później w ciągu najbliższych miesięcy zadziała.
No wspaniale, że tutaj panowie prezesi powiedzieli o tych dwóch czynnikach, które de facto dzisiaj są jakby największą siłą naszej gospodarki, czyli konsumpcji indywidualnej, na którą no, bezpośrednio mają wpływ zarobki, ale też inwestycjach publicznych, które są bezpośrednio skorelowane z KPO. No i największym ryzykiem tego, że miejmy nadzieję, że kolejne wybory nie przyniosą nam jednak spowolnienia tej kwestii i nadal te środki będą inwestowane i będą cały czas wspierać polską gospodarkę, bo to jednak dzisiaj jest niezwykle istotny element wspierający właśnie rozwój.
A tutaj panowie wspomnieli o mądrej polityce migracyjnej i to, na czym ona powinna polegać, panów zdaniem?
Ona według mnie powinna polegać na tym, że musimy w porozumieniu z przedsiębiorcami, patrzenie na inwestycje, co się dzieje, to nam w najbliższym okresie, jakich pracowników, jakich branż będziemy potrzebowali. I określić sumę, na przykład w tym roku ileż tam tysięcy potrzebna będzie, bo takie i takie inwestycje są planowane, przecież to inwestycje się planuje w jakimś tam okresie i będziemy potrzebowali z branży takiej i takiej. I określamy, ogłaszamy na cały świat takich i takich branżach potrzebujemy, bo te procesy się w świecie odbywają. Tylko my takiej polityki nie mamy w tym zakresie. To było takie od jednej ściany do drugiej ściany. I
jeśli no, Australia, to... Nowa Zelandia zdaje się na takiej zasadzie przyjmowała.
Bardzo precyzyjnie.
Ogłaszają. Potrzeby nam takich, bo będziemy robić to i to i tamto i takich pracowników potrzebujemy, ogłaszamy i przyjeżdżają, pracują. Część z nich, być może przy dobrej polityce, być może zostanie, bo taka potrzeba w kraju będzie, żeby zostawali tu... To, co nam grozi ostatnich dniach, przeczytałem artykuł, że w latach 2070 może nas być 20 milionów. Nie?
No w Polsce polityka migracyjna jest niestety warunkowana kwestiami głównie politycznymi. To znaczy to, co się dzieje za naszymi granicami, najczęściej negatywnego wpływa na przepływy migrantów. I tak naprawdę nie mamy spójnej polityki, głównie w kontekście gospodarczym, no bo jeśli mówić tutaj o wpływie osób napływających z zagranicy na podniesienie poziomu gospodarki, no to musimy zastanowić się tak naprawdę, jakiego typu specjalistów, jakie kompetencje musimy pozyskać, dlatego że ich po prostu nie mamy. I gospodarki już dojrzałe, czy chociażby wymienione przez panią redaktor Australia czy Nowa Zelandia, doskonale rozumieją, że ze względu na swoją bytność na kontynencie muszą tak naprawdę sprowadzać zewnętrzne siły i zewnętrzne kompetencje, dlatego wiedzą doskonale, jak profilować tak naprawdę osoby, które zapraszają do tego swojego systemu gospodarczego i myślę, że nas to czeka. Im szybciej to zrobimy, tym po prostu będzie to bardziej efektywne.
No i tu się panowie rozmarzyli, bo czynnika politycznego w ogóle nie biorą pod uwagę
i społeczeństwo nie jest gotowe
powie,
na to.
Oczywiście.
No ale mówimy
państwa,
o tym, że to jest
od wyborów
problem,
do wyborów jedziemy, polityka migracyjna
i to jest to nieszczęście.
To jest to nieszczęście. Wygrania bądź przegrania wyborów. I powiem szczerze, tak jak znowu zwykle jestem optymistą, nie łudźcie się. Nie ma opcji na racjonalną politykę migracyjną w krótkim horyzoncie czasowym. Dopiero jak nas przyszpili i uderzy gospodarczo, to wtedy politycy, którzy akurat będą przy władzy, pochylą się nad tym tematem i spróbują rozwiązać, ale to będzie doraźne rozwiązanie, bo to już będzie za późno. I no niestety, tak jak u nas jest od lat.
No bo mamy też jeszcze tutaj problem społeczny, jeśli chodzi o podejście do migracji. Nawet o tych migrantach, którzy są tu legalnie, mówi się nielegalni, bo to takie nośne hasło. A proszę państwa, i tutaj do słuchaczy w tej chwili się wypowiadam. No, my jesteśmy, tak jak już tutaj padło, społeczeństwem starzejącym się. Osób w kwiecie wieku, czy senioralnym będzie coraz więcej i kto zapracuje na nasze emerytury, bo nasze dzieci i wnuki nie dadzą rady. Jeśli my, a czy my odkładamy pieniądze na starość? Też niekoniecznie, więc tu nie będzie innego wyjścia. A może się okazać, że nam woda z kranu nie popłynie, bo nie będzie pracowników, którzy będą mogli spowodować, żeby płynęła. Więc tu jesteśmy przed takim dylematem i trzeba się zastanawiać bardzo, bardzo przyszłościowo.
No i niestety z tego kolejnego tematu wypływa jedna konstatacja, że musimy roztropnie wybierać i wybierać jednak tych polityków i te grupy, które mają coś więcej do powiedzenia niż tylko chęć przyciągnięcia szybkiego głosu i szybkiego elektoratu lekkimi, frywolnymi, często prawdami bez pokrycia.
Zresztą może tutaj wtrącę, jakąś rolę mają środki przekazu do spełnienia. Popatrzmy sobie na głosowanie ostatnie chociażby. Jakie grupy społeczne, z jakim wykształceniem, na kogo głosują i tak dalej. I tutaj wydaje mi się, że apelować trzeba by do tych wszystkich, którzy gospodarką się zajmują, ekonomią, żeby poprzez środki masowego przekazu pokazywać. Słuchajcie, my prognozujemy takie wyniki, takie widzimy dylematy, które przed nami stoją i trzeba o tym mówić.
Bo to nie jest proste. Panie prezesie, takie proste, dlatego że środki przekazu mówią, ale słuchacz jest inny, więc nie trafiają tam do tych konkretnych osób, do których chciałyby trafić, bo one po prostu nie słuchają.
Prawda.
Nie oglądają tych mediów, oglądają zupełnie inne i tutaj jest kłopot. Raczej trzeba oddolnie chyba dyskutować i tłumaczyć, tak naprawdę podawać przykłady, co się stanie, jeśli coś innego się stanie, więc... No ale wróćmy do ekonomii. Produkcja przemysłowa w kwietniu wzrosła o 1,2% rok do roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem, czyli z marcem, spadła o 3,5%. No i ja zawsze mam problem i dylemat, czy to dobrze, czy źle, bo w ciągu roku wzrosła, w ciągu 1,2, a w ciągu miesiąca spadła aż o 3,5. Jest dobrze czy źle?
Ja myślę, że to jest efekt tego globalnych przedsięwzięć w tej chwili w skali. Ludzie patrzą, duże firmy też to widzą. Jest to tak gospodarka powiązana i trzeba patrzeć na to, co się dzieje po drugiej stronie oceanu. To ma szalony wpływ na całą gospodarkę.
A tam jest bałagan straszny.
No tak, mamy cała Europa Europa patrzy na to, co się dzieje i w Chinach, i się w Indiach, bo to też taki wschodzący w tej chwili już najliczniejszy naród na świecie. I to, wojna z Ukrainą powoduje też tu różne ustawienia. Rosja sprzedaje tanie swoje paliwo na te kraje, które mówiłem. I jest to taki wynik, taki skutek chyba tych takich zmian, które się dzieją w ostatnich tygodniach. I to będzie z miesiąca na miesiąc, może nie będą to wielkie, ale jakieś widać tutaj po tym, nie? W jednym miesiącu tak, tu może wstrzymujemy, może będą cła, może nie będą na 100%, na 50%. I to jest chyba skutek tego, że takie falowanie. Natomiast w perspektywie jakiejś dłuższej, to jakiś trend będzie wzrostowy. Wszystkie wskaźniki pokazują, że około tych 3% nasza gospodarka powinna w tym roku rosnąć.
Czy ja bym powiedział tak, że ja uważam, że jesteśmy w takiej fali troszeczkę stagnacji i oczekiwania tego, co się zdarzy, tak jak i gospodarka światowa, ale duże korporacje światowe wstrzymują swoje procesy inwestycyjne i ten sygnał już płynie od roku. Tak, od roku wszyscy czekają, no a teraz jeszcze te wahnięcia, które widzimy, to jeszcze potęgują to oczekiwanie. Więc ja uważam, że my będziemy oczekiwać i zobaczymy, w którą stronę ten świat ruszy za chwileczkę, bo potencjał do wzrostu jest olbrzymi, yes. Ale trzeba go uwolnić. Jeżeli on nie zostanie uwolniony spokojem na rynkach, no to niestety dalej będzie niepewność, a niepewność nie sprzyja gospodarce żadnej. No,
każda zmiana ustawienia geopolitycznego i gospodarczego jest z jednej strony szansą, jak i zagrożeniem dla każdej gospodarki. I tu nie sposób się nie zgodzić. Jesteśmy w trendzie stagnacji z lekkim optymizmem. Ja bym jednak tutaj trochę uśmiechu jednak chciał na koniec dyskusji włożyć, ale w zależności od kolejnych miesięcy, kolejnych kwartałów i tego, w jaki sposób wykorzystamy gospodarczo my lokalnie tą sytuację, będzie zależało, jak ten kierunek będzie się rozwijał.
Tak, ale branża automotive ciężko włożyć uśmiech w usta.
Tak. Dobra.
No tak, zwłaszcza, że ostatnio pojawiły się badania, że bodaj do 2030 roku co ósmy samochód w Polsce będzie elektryczny i nie musi być to auto europejskie. Właśnie no, Chińczycy bardzo, bardzo zdobywają rynek, nasz także.
No ale i tu jest chyba klucz programu, bo tu dochodzimy do tego, że my dosyć mało się edukujemy. My, mówię ludzie, ale my politycy, również decydenci, o tym, jak duży interwencjonizm gospodarczy jest w Chinach. Jeżeli my nie zaczniemy analizować tych aspektów, tego, ile poszczególne państwa drukują pustego pieniądza, ile poszczególne państwa dotują swoje przedsiębiorstwa, dają kredyty poniżej wartości, to nie zobaczymy tego, jaki to ma wpływ na gospodarkę, bo żadne przedsiębiorstwo europejskie nie będzie w stanie wytrzymać z jakimkolwiek chińskim. I jeżeli my nie wyrobimy sobie solidarności unijnej, takiej, że jeden drugiego będzie wspierał, naprawdę takiej gospodarczej, to my polegniemy na tych wszystkich frontach. Bo oczywiście konsument będzie na końcu zainteresowany ceną. I on będzie chciał najtańsze, ale to jest właśnie rola dzisiaj wszystkich decydentów politycznych, żeby właśnie firmy europejskie były w stanie konkurować z firmami z całego świata, jeszcze mając na myśli jeszcze oczywiście stronę, naszą zieloną stronę mocy, w którą idziemy, która jeszcze generuje wyższe koszty. Więc to są naprawdę największe, ja uważam, że to są największe wyzwania dla w ogóle przywódców europejskich, żeby gospodarkę europejską właśnie uniezależnić od innych gospodarek światowych, w tym amerykańskich, ale przede wszystkim chińskich i tych, które stosują duży interwencjonizm państwowy.
To może dodam, że to nasi przedsiębiorcy zgłaszają. No, Turcja na przykład, ileś tam lat, 30 praktycznie pracuje nad tym, żeby jako wejść do Unii Europejskiej. To się nie dzieje, bo to jest przesuwane, ale przez to, że tam mają jakieś swoje uprzywilejowania w związku z tym, że aplikują, na przykład nie certyfikatów, nie obowiązują ich też te wszystkie standardy i nasi muszą się do tego dostosować. I teraz mówi, kupowałem kiedyś z Rosji, z Białorusi, teraz się to skończyło, na rynku europejskim ceny dwukrotnie wyższe, ale mi oferują z Turcji połowę tej ceny, więc tutaj tu jest element, jak daleko te wymagania, które nasze firmy muszą spełnić, tamti nie spełniają, a na rynek tak europejski to towar wjeżdża.
No ale w Komisji Europejskiej powolutku, no ale lepiej późno niż wcale, oczy się zaczynają otwierać. otwierać. Widać to po branży morskiej, gdzie no, 90% statków, jak nie więcej, jest produkcji azjatyckiej. No, zdecydowana większość chińskie, część tam Korei Południowej, to już troszkę mniej. Ale widać, jaka jest sytuacja i w branży morskiej zaczyna się tutaj coś dziać europejskiej, więc miejmy nadzieję, że to też rozleje się niejako na pozostałe branże.
Tak, tylko ja to mówię jeszcze o ważnym aspekcie świadomości konsumenckiej. Bo to konsument musi mieć tą świadomość, że tak naprawdę jeżeli pobankrutują mu firmy, w których on pracuje, to on nie będzie miał pracy.
Dokładnie.
I co z tego,
tak,
że on kupi tani produkt z Chin?
Dokładnie tak jest. A jeśli już chińskie, no to na takiej zasadzie, że Europa dogada się z Chińczykami i Europa będzie miała z tego wymierne korzyści. Zbigniew Jarecki, Tomasz Kloskowski, Tomasz Smorgowicz, Iwona Wysocka. Wracamy za chwilę.
Ludzie i pieniądze.
A już za chwilę Pomorze będzie się promowało na Expo 2025 w Japonii. Do Osaki wyrusza niebawem misja, naprawdę niebawem. I co tam możemy zdziałać, co uzyskać, o tym za chwilę.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Ludzie i pieniądze.
A w studio dziś goście, przypomnę, Zbigniew Jarecki, prezes Kaszubskich Pracodawców, Tomasz Kloskowski, prezes Gdańskiego Portu Lotniczego, Tomasz Smorgowicz, ekspert do spraw ESG i zrównoważonego rozwoju, wykładowca WSB Merito. I wracamy do dyskusji. Pomorskie zapromuje się na Expo 2025 w Japonii w Osace. Właśnie szykuje się w najbliższych dniach wyjazd. Misja 25-28 maja. Co będziemy prezentować, co chcemy ugrać? I od razu pytanie do pana prezesa Tomasza Kloskowskiego, bo do Osaki leci.
Tak jest. Tak jak na wszystkie targi Expo, pamiętajmy, na Expo jest cały świat. Jest cała Europa, są wszystkie regiony. Już jeżeli mówimy o Polsce, to też są wszystkie regiony z Polski. I po prostu trzeba tam być. Ja bym nie oczekiwał takich efektów natychmiastowych, czyli że pojedziemy i podpiszemy milion kontraktów, ściągniemy taką frazeologią Trumpa, nie będę mówił, że ściągniemy miliardy i przywieziemy i właściwie załatwiliśmy to just like this. Nie, natomiast niebycie na targach Expo to jest błąd, to jest biznesowy duży błąd. W związku z tym na pewno Japonia jest dla nas jeszcze orientalnym rynkiem, dalekim rynkiem. I nawet, nie wiem, czy państwo pamiętacie, Suruga była taka, właściwie to był jedyny zakład tu na Pomorzu, on koło lotniska był, japoński, taki typowo japoński. I my nie mamy kapitału japońskiego tutaj. Ale jak nie będziemy jeździć na takie światowe imprezy, to po prostu nas nie będzie.
Ani nie, ja myślę, mamy turystów.
A Pomorze,
Zbigniew Jarecki.
No, tak, mówimy o tym, co Pomorze, więc to, co się zaczyna dziać, słuchajcie, jeśli chodzi o i o kwestie energetyki, bo to jest taki głównie ten motor, który będzie tutaj się naznaczy się w najbliższych latach. Jeśli chodzi o rozwój, po sfinalizowaniu, po tam 36 słyszymy pierwszy reaktor, potem co roku
elektrownia
jądrowa, dwa następne w następnych latach, plus do tego cały offshore, to co się na Bałtyku zadzieje, plus ewentualnie, mam nadzieję, że tu wspomagamy wszyscy sektor gospodarki morskiej, bo to i Unia to widzi, że trzeba wesprzeć i to i potrzeby tego, żeby obsługiwały te nasze statki, ten cały offshore, to spowoduje, że energetyka w Polsce te 37-38 rok to będzie 40% z Pomorza. W międzyczasie tam wygaszają się te budowane w latach 40-tych, 50-tych elektrownie na południu, węglowe. I jest to kierunek oczywisty, natomiast to przed Pomorzem to jest wielka szansa. I myślę, że to trzeba tam pokazać, że to nie tylko branża morska, ale też trzeba ją wesprzeć, bo inwestorami, jeśli chodzi o wiatraki na morzu, to są w większości, w dużej części firmy zachodnie, które ale też mają swoich podwodnych wykonawców. Walczymy o to, żeby nasze firmy się tam jako podwykonawcy jak największym stopniu załapały na to. I to jest ten element, czyli energetyka jest tym motorem rozwoju przyszłości tutaj Pomorza, a pozytywnie trzeba ocenić to, co tutaj wicepremier Kosiniak-Kamysz mówi akurat o Kaszubach, bo jeśli będzie wytwarzany prąd w takiej ilości w kraju właśnie na Pomorzu, to aż prosi się o to, żeby firmy, które energetycznie potrzebują dużo energii, tutaj swoje siedziby lokowały. Także jest to dla nas ważny element, żeby go tam pokazać. No.
No, jako Pomorzanin jestem niezwykle szczęśliwy i wręcz rad, że Pomorze nie zapomina o tak ważnych imprezach i że za każdym razem faktycznie to Expo jesteśmy niezwykle dobrze eksponowani przez tych, którzy powinni się tam znaleźć, ale z drugiej strony cieszy mnie również, że do każdej imprezy operatorzy podchodzą w sposób taki bardzo skustomizowany, w sposób dopasowany do konkretnej lokalizacji. Bo pamiętam Expo w Dubaju, w którym ta reprezentacja, myślę, że głównie licowała w kontekście branży wyposażeniowej, branży designu. Pokazywaliśmy wszystko to, co w Trójmieście piękne i to, co może zauroczyć również tą część świata i osoby, które przyjechały na to Expo. W przypadku Japonii myślę sobie, że tutaj najsilniejszą reprezentacją będzie przede wszystkim to, co pan prezes powiedział, branża morska i stoczniowa, która jest naszym kwiatem tutaj w koronie i na pewno Pomorze bardzo mocno jest zakorzenione z tą branżą i potencjał jej do rozwoju jest niezwykle, niezwykle duży, bo fachowcy są i zasoby również mamy w swoim regionie, ale branża offshore, czyli coś, co nowoczesne, coś, co dzisiaj staje się wyróżnikiem dla naszego regionu, ale też regionu Morza Bałtyckiego, o którym nie możemy zapominać, z którego funkcjonujemy i który staje się dla nas niezwykle istotny. Ale bardzo ciekawe jest też to, że my do Japonii zawieziemy również technologię IT, zawieziemy nowe rozwiązania. Jest już kilka startupów, które nawet w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym, w którym mam przyjemność mieć biuro, funkcjonuje na rynku japońskim. Oglądaliśmy prezentację symulatorów szkoleniowych właśnie opartych na technologii VR, która pozwala już dzisiaj wielu pracownikom japońskich firm szkolić się bez wchodzenia w konkretne rozwiązania technologiczne, więc usprawnia czas i usprawnia ich funkcjonowanie. No i istotne z perspektywy tej imprezy jest również to, że za każdym razem widać bardzo dużą reprezentację pomorskiej regionalnej organizacji turystycznej, która nie zapomina o tym, że Pomorze poza przemysłem i gospodarką jest przede wszystkim pięknym rejonem turystycznym. Mamy wiele do zaoferowania dla całego świata i przyjeżdżając do Gdańska w weekendy słyszy się język angielski, słyszy się język niemiecki. Widać piękny rozkwit tego miasta i to faktycznie owocuje.
Tutaj wspomniał pan o tych technologiach, to Centrum Nowych Kompetencji z Gdyni jedzie właśnie z tymi technologiami do Japonii. Ja mam tylko taką małą dygresję, że Japonia jest najszybciej starzejącym się społeczeństwem na świecie i nasi importerzy mogą dla seniorów różne rozwiązania ciekawe stamtąd przyciągnąć do nas, ale to taki smutny raczej dodatek. Natomiast wracając do turystyki, w jaki sposób, czym my możemy ściągnąć tutaj turystów z Japonii? Oni generalnie bardzo lubią jeździć do Europy, ale jakoś tak nasz kraj omijają.
Tradycją. Ja pamiętam, że myśmy byli kiedyś na targach, już nie pamiętam gdzie, ale na wschodzie, daleko na wschodzie. I pamiętam obok nas olbrzymie stoiska Korei, właśnie Japonii, wiecie, w LEDy takie 1000 metrów kwadratowych i nasze skromne stoisko obok Polski. Ja mówię, nie, no po prostu zmiażdżyli nas, nie będziemy niewidoczni. I co się okazało, słuchajcie, że u nas było 1000 ludzi, a tam nikogo. Dlaczego? Bo u nas były 3 panie ze skansenu w Dzydzach, które robiły z bibuły kwiaty. Wszyscy stali ze zdjęciami. To była największa atrakcja turystyczna tych targów. To właśnie rękodzieło, to rzemiosło. Po prostu wszyscy stali, pamiętam, to chyba Chiny były. Zdjęcia robili po prostu. Te LEDy, te LEDowe, wielkie, olbrzymie stoiska puste. A u nas tłum. Więc myślę, że właśnie coś, z czego my sobie nie zdajemy sprawy, bo my często chcemy im zaimponować, nie wiem, wieżowcami.
Nowe jesteśmy, tak.
I to nie to.
Technologia. Oni poszukują, z kolei kupują porcelanę z Bolesławca.
Trochę powrotu do źródeł. Oni właśnie technologicznie mają dużo, natomiast oczekują tego, żebyśmy właśnie dali im rzemiosło, rękodzieło, handmade I też przyrodę, którą mamy tutaj, to jako walor turystyczny, to jest coś, co podkreślamy dzisiaj, walcząc o Półwysep Arabski. Zobaczymy, jak sobie z Japonią poradzimy.
No to trzymamy w takim razie kciuki. Pan prezes chciał coś dodać, proszę.
Nie, nic. Ja widzę, bo jest też tam po świecie, czasami gdzieś tam bywam, jeżdżę, to pewnie prezesem Kłoskowskim się zgadzam tutaj, że to jest ten skarb, który mamy, ale też wszystkim też i przypomnienie czasami nazwisk. Chopin, Kopernik, to trzeba przypominać.
No my bursztynem bardziej będziemy grać.
O, też, dokładnie też, tak, że tych elementów jest więcej. Nie?
No ale dowodami są wszystkie te rejony, które już wykorzystały tą szansę, chociaż myśląc o najbliższym Toruniu, Krakowie, Kazimierzu, Warszawie, etc. Wszystkie te piękne miejsca, gdzie nasza kultura jest mocno zakorzeniona i gdzie mamy faktycznie co pokazać, doskonale rozumieją, że walor polskiej przyrody połączony z polską kulturą i architekturą jest czymś na świecie wyróżniającym nas, i ściganie się na kwestie technologiczne czy kwestie rozwoju jest po prostu drogą ku upadkowi, a mamy co pokazać i wielokrotnie to udowadniamy.
Tak, bo technologią raczej nie zaskoczymy, zwłaszcza Japończyków. A tutaj to, o czym panowie mówią, to rzeczywiście tak, więc trzymamy kciuki, no i zobaczymy, czym to zaowocuje.
Szkoda, że Chopin nie miał jakiegoś domku nad morzem tutaj.
Ale trzeba szukać.
A może znajdziemy przez przypadek.
Może radiosłuchacze wiedzą o jakiejś jego kwaterze tutaj, to by nam pomogło.
Albo gdzieś się zatrzymywał chociażby, no przez kilka dni na przykład. Bruksela planuje wprowadzić surowsze regulacje celne dla przesyłek przychodzących spoza Unii Europejskiej. Komisja Europejska zamierza zrezygnować z zasady de minimis i usunąć zwolnienie z cła dla paczek o wartości poniżej 150 euro i wprowadzić podatek w wysokości 2 euro na każdą z paczek. O tym informuje brytyjski dziennik Financial Times i przywołuje to Interia Business. Zmiany te wynikają z potrzeby zapewnienia uczciwej konkurencji, ochrony przedsiębiorców i konsumentów, a także zwiększenia wpływów z ceł i podatków. Taki przykład: w ubiegłym roku tylko do Unii trafiło około 4 miliardów 600 milionów nieoclonych paczek. To średnio 12 milionów przesyłek dziennie. I pytanie, na ile i czy w ogóle ostudzi zapał Europejczyków do zakupów na przykład w Temu, czy uratuje europejski handel, no i pewnie zwiększy wpływy w Europie z podatków.
No oby. To jest właśnie ten ruch, o którym mówiliśmy
kierunek
tam kilka tem wcześniej, że to jest ruch w dobrą stronę, wyrównywać szanse europejskich przedsiębiorców w konkurencji z przedsiębiorcami chociażby z Chin. Więc jak najbardziej wspieram, jak najbardziej w dobrą stronę, natomiast pamiętajmy, to jest 2 euro, tak? To jest 10 zł dla klienta, więc to się też nie odbije, to też nie ma co tutaj rwać ostatnich włosów z głowy, że rynek się załamie, bo konsument będzie musiał zapłacić 10 zł. Nie, ale ruch w znakomitą stronę.
No zdecydowanie to jest bardzo dobry prognostyk, jeśli faktycznie założymy, że za tym pójdą kolejne elementy regulacji rynku, które jednak zacznie wspierać rynek europejski na rzecz otwartości, pełnej transparentności tych przepływów. To nie są duże pieniądze tutaj, nie sposób się nie zgodzić. Szacuje się, że mniej więcej około 1 miliarda euro będą wpływy dotyczące strefy podatkowej wynikającej z obłożenia tymi 2 euro symbolicznymi, powiedzmy sobie otwarcie, tychże przesyłek, ale to jest na pewno dobry krok do tego, żeby zacząć chronić rynek europejski. Pytanie tylko, jak zareagują na to konsumenci, bo to oni na koniec dnia faktycznie są tymi, którzy będą dokonywać wyborów, bo już dzisiaj są rozwiązania, które pozwalają tak naprawdę dystrybutorom zaopiekować się tym podatkiem i nie obciążać go przez klienta. Także rozwiązania oczywiście i konsekwencje zawsze tego będą. Ja bym natomiast również nie zamykał się tylko i wyłącznie na kwestii regulacji, bo one, pamiętajmy, że zawsze będą obustronne. To nigdy nie pozostanie też bez odpowiedzi ze strony azjatyckiej strony. Natomiast ja bym również apelował o kwestię edukacji, to o czym rozmawialiśmy kilka minut temu, uświadamiania, że wspieranie i pewne wsparcie tak naprawdę dla europejskich firm jest również dbaniem o nasz kapitał wewnętrzny i o rynek pracy i o to, żebyśmy byli stabilni jako cała Europa.
Może to będzie kierunek, jak powiedzieliśmy, dobry i może to będzie przyczyna do tego, żeby odważniej wkroczyć opodatkowanie tych gigantów, Google'a i tak dalej. Już nie będę tu nas wszystkich wymieniał i może odważniej do tego tematu podejdziemy. Wszyscy zrozumieją, że trzeba tutaj tak zrobić, co się polityka tutaj wkracza już niestety na rynek gospodarczy, ale wydaje mi się, że trzeba w tym kierunku pójść, bo promowanie w tej chwili tych gigantów na olbrzymie kłopoty tutaj napotykamy, ale trzeba ten będzie kierunek zrobić. Sami tego nie zrobimy, tylko w ramach całej Unii to musimy robić.
No ja myślę, że tutaj na tą edukację bym postawiła, tutaj się zgodzę z panem Tomaszem Smorgowiczem, bo no ludzie kupują coś oczyma i kieszenią. Widzą, że coś jest tanie, coś ładnie wygląda, ale na przykład kosmetyki. Panie sobie kompletnie nie zdają sprawy z tego, że no dobrze, fajny tusz, ale co on zrobi z moim okiem? Przecież europejscy producenci muszą mieć szereg certyfikatów, badań, że nam to oko nie wypłynie z powodu korzystania z tego tuszu. A tam nie wiemy, co tam jest. Czy tam jest dużo niedozwolonych środków, które nam po prostu zaszkodzą. A farby, które są używane do barwienia tkanin. Czy nie są rakotwórcze dla nas na przykład? Kompletnie nie mamy świadomości, kupujemy to bezwiednie, bo jest tanie i ładne, a może nam to przysporzyć sporo problemów.
Tu zdecydowanie argumenty ekonomiczne wcale nie są tymi najistotniejszymi. Tu zgadzam się w pełni z tym, co pani powiedziała. To jest kwestia bezpieczeństwa, to jest kwestia też regulacji europejskich, które jednak rozumieją ten rynek i dbają o bezpieczeństwo konsumenta. Ale to jest też kwestia, o której często się zapomina, ochrony własności intelektualnej, praw autorskich naszych twórców, naszych producentów, czy marek, które gdzieś są bardzo często powielane na tamtym rynku, które po prostu wskakują na rynek europejski bez zupełnej restrykcji i regulacji tego i dochodzenia tak naprawdę do należności z tego tytułu, a jednak ta własność intelektualna jest czymś, czym w Europie bardzo hołdujemy, zatem musimy zadbać o to, żeby było to na rynku regulowane.
I na koniec już króciusieńko, zostały nam 4 minuty. Jest pomysł, albo inaczej, przeciwnicy dymku na balkonie apelują, piszą petycje do Ministerstwa Zdrowia o ustawowy, urzędowy zakaz palenia na balkonach, nawet we własnym mieszkaniu. Za i przeciw. To znaczy, ja myślę, że to jest trochę jak walka z wiatrakami, ale jestem ciekawa panów opinii.
Wydaje mi się to... Jak najbardziej jestem za tym, żeby tu wprowadzić, dlaczego mieszkanie, które mieszka na 5. piętrze, ma wąchać tego, który na 4. czy 3. pali papierosy i to wszystko do góry idzie. Ja jestem osobiście za tym, żeby tutaj te regulacje wprowadzić.
To jest wbrew pozorom niezwykle trudny temat, no bo z jednej strony nie sposób się nie zgodzić, że kwestia ochrony zdrowia, ochrony bezpieczeństwa młodych ludzi, czy chociażby seniorów, którzy są jeszcze bardziej narażeni na tego typu substancje, jest czymś chwalebnym niezwykle. Natomiast ja się zawsze zastanawiam, czy zakazywanie takie regulacyjne, odgórne, nie wprowadza czasem więcej zamętu i więcej napięć sąsiedzkich, społecznych i tych elementów, które mogą jednak wspierać różnego rodzaju deregulacje w późniejszym czasie. A trudność w egzekwowaniu tak naprawdę również tych wszystkich regulacji w żaden sposób nie przybliża nas do pewnego statusu społecznego, do pewnej dyskusji i zaufania społecznego, który powinien być tym kapitałem odgórnym. I myślę sobie, że należałoby przede wszystkim zacząć od tego, żeby rozmawiać, żeby jednak próbować wywierać na tych wszystkich palaczach jakąś presję społeczną i przekazywać im tą informację, że nie zgadzamy się z tym, a do regulacji myślę, że jeszcze dojdziemy.
No, na miłośników psów, przepraszam, wejdę w słowo, poskutkowało. I trawniki mamy teraz czyste. Każdy szanujący się właściciel psa chodzi z torebeczką.
Niektóre miasta czy kraje wprowadziły nawet, no, Mediolan mamy przykład. Nie wolno na terenie Mediolanu palić otwarcie. No.
Znaczy ja bym powiedział tak, że to jest nieegzekwowalny przepis. Więc to w ogóle jest bzdura, że się tym zajmujemy, bo to naprawdę zrobimy sobie, a zrobienie czegokolwiek, czego nie możemy egzekwować, to już... dualizm bzdury. A druga rzecz, ja bym jednak zajął się poważniejszymi rzeczami. Mamy wiele poważniejszych problemów niż ten dymek na balkonie.
100% wsparcie.
A z drugiej strony tak sobie wyobrażam te tysiące telefonów do Straży Miejskiej, a mój sąsiad łamie prawo, stoi na balkonie i nie, co mam zrobić? Tak, sfilmować go?
I paraliż służb, które nie wiedzą, jak egzekwować to prawo.
A muszą przyjąć zgłoszenie, prawda?
No właśnie. Więcej już nie porozmawiamy, ponieważ czas nam się skończył. Bardzo serdecznie dziękuję moimi i Państwa gośćmi. Byli dziś Zbigniew Jarecki, prezes Kaszubskich Pracodawców, Tomasz Kloskowski, prezes Gdańskiego Portu Lotniczego Gdańsk imienia Lecha Wałęsy, Tomasz Smorgowicz, ekspert do spraw ESG i zrównoważonego rozwoju, wykładowca WSB Merito. Audycję realizowała Basia Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka. Spotkam się z Państwem jutro, 5 minut po godzinie 10, a gościom w studio i słuchaczom serdecznie dziękujemy. Do usłyszenia.
Dziękuję. Do
widzenia. Bardzo dziękujemy. Dobrego dnia.
I powodzenia w osadzie.
Ludzie i pieniądze.